Zapraszam na dalszy ciąg rozmowy z Ewą Janiuk, położną ze Zdrowej Rodziny, o korzyściach wynikających z karmienia piersią. Wracamy do pytania, które już zadałam pod koniec pierwszej części. Dlaczego, skoro naturalne karmienie jest takie cenne, takie korzystne, niektóre mamy wybierają butelkę?
W wielu sytuacjach uważam, że to wynika z niewiedzy, nieświadomości i tak podejmowanych wyborów, stąd nasza rola olbrzymia i społeczeństwa, i personelu medycznego, żeby to karmienie wspierać. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, jeżeli zaczynamy mówić o trudnościach związanych z karmieniem piersią, bardzo ma tutaj wpływ to, co podświadomie do nas dociera. Dlatego, że trzeba pamiętać, że tylko 20% to jest nasza wiedza świadoma. 80% to są informacje, obrazy, przekazy, które trafiają do naszej podświadomości i one potem będą gdzieś wychodziły w tych najważniejszych momentach naszego życia. A z drugiej strony pamiętajmy o tym, że w tej chwili wychodzimy z epoki takiej, kiedy właściwie napsuliśmy wszystko, co było możliwe, jeżeli chodzi o opiekę okołoporodową, jeżeli chodzi o kwestie ciąży, porodu, medykalizację. A to jest właśnie ta cudowna gra hormonów, która jest identyczna jak w trakcie zbliżenia dwojga ludzi, w trakcie porodu, i te same hormony mają olbrzymie znaczenie przy karmieniu piersią. A teraz proszę sobie wyobrazić jedną rzecz. Gdy wspomnimy sobie jakiekolwiek filmy, które oglądaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, jak często przed nasze oblicze był przedstawiany obraz kobiety przystawiającej dziecko do piersi. A jak często obraz kobiety podającej butelkę.
No na pewno ta druga forma częściej.
I na tym polega cały problem. Jeżeli te wzorce butelkowe my zaczniemy przenosić, jest to równia pochyła do wielu problemów. Kolejna rzecz, im bardziej naturalnie przebiegający poród, tym gra hormonalna jest w stanie rozwinąć się i ułatwić laktację. Im więcej ingerencji w czasie porodu, tym więcej trudności nam się nawarstwi. I jeżeli my te dwie rzeczy połączymy, no to właściwie staje się oczywistym to, że problemy z karmieniem piersią nam się pojawią.
Nie wszystko zawsze idzie bezproblemowo. Na kogo mogą liczyć mamy, jeżeli dzieją się jakieś nieprawidłowości, czy to po stronie dziecka, czy samej matki?
Zacznijmy od tego, że przede wszystkim ważne jest, żeby wiedzieć, co ma wpływ, co może nam zaburzyć to naturalne karmienie. I nie bez kozery, od naprawdę wielu lat istnieje u nas standard organizacyjny opieki okołoporodowej, możliwość edukacji przedporodowej, dlatego że już od 21 tygodnia kobiety w ciąży mają tą możliwość, i dobrze by było, żeby przygotowywały się do rodzicielstwa właśnie na tej zasadzie, żeby wiedzieć, jaki jest skutek, jaka jest przyczyna poszczególnych rzeczy, jak w razie czego zareagować i gdzie tutaj szukać pomocy. To jest pierwsza rzecz, czyli położne podstawowej opieki zdrowotnej w czasie ciąży. Tym się właśnie zajmujemy. Kolejna sprawa to jest chociażby kontakt skóra do skóry bezpośrednio po porodzie, czyli tutaj wsparcie personelu medycznego bezpośrednio na sali porodowej. Niezwykle ważny, krytyczny dla rozwoju laktacji kontakt skóra do skóry, czyli położenie dziecka na skórze mamy, bez jakiegokolwiek ubrania, bez interwencji żadnej, nie dotykania go, nie odrywania od mamy do czasu zakończenia pierwszego karmienia, a jeżeli nie, to co najmniej 2 godziny. Kolejna rzecz to jest wsparcie, na które mogą liczyć kobiety po porodzie na oddziale położniczo-noworodkowym, dlatego że proszę pamiętać, że każda położna jest przygotowana zawodowo do prowadzenia poradnictwa laktacyjnego. Po wyjściu do domu jest znowu ta sama położna POZ-u, która bezpośrednio po powrocie do domu obejmuje opieką, i jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli widać by było, że poza jej kompetencje wykracza potrzeba jakiejkolwiek ingerencji, pokieruje do neurologopedy, pokieruje do innego specjalisty, do fizykoterapeuty. I są naprawdę duże możliwości, tym bardziej opolanki. Opolanki naprawdę mają niesamowite możliwości właśnie wsparcia laktacyjnego i do końca karmienia piersią zawsze położna jest tutaj do dyspozycji.
A jakie problemy najczęściej mamy zgłaszają? Z czym mają kłopot?
te mamy, które są przygotowane, to jest zupełnie inny rodzaj problemów. I to są faktycznie problemy, które wynikają albo z anatomii i fizjologii dziecka, albo już mamy są przygotowane, że te problemy mogą zaistnieć. Ewentualnie ta grupa kobiet, które w ogóle nie są przygotowane i one nie wiedzą, co może nastąpić i same sobie niejednokrotnie dokładają problemów, więc to są dwie różne grupy. To, z czym się spotykamy bardzo często, zwłaszcza u nieprzygotowanych kobiet, to jest obawa przed niewystarczającą ilością pokarmu.
Tak, bo moje dziecko będzie głodne.
Tak, bo to są mity. To są mity krążące nadal, bo zabraknie mi pokarmu, bo pokarmu za mało, bo pokarm za słaby. To są naprawdę takie rzeczy, które do tej pory niestety jeszcze krążą w przestrzeni publicznej. Kolejna sprawa, pamiętajmy, że my mamy mamy, babcie, ciocie, które jeszcze są z poprzedniej epoki, gdzie inaczej traktowało się, inaczej podchodziło się w ogóle do opieki nad dzieckiem. Moja wnuczka, mój wnuczek kochany, ale z drugiej strony moja córeczka, która nie przespała nocy, mój synek, który niewyspany pojedzie do pracy, tego szkoda, tego żal. Więc niejednokrotnie, skoro ja podawałam butelkę, to dlaczego...
I wyrosło
i żyje, no przecież chcecie mi powiedzieć, że ja robiłam źle? To jest właśnie ten dylemat. Nie, robiłam najlepiej, jak potrafiłam. Ale znowu, kolejnym problemem, który mamy, i to jest najczęściej niszczący kwestię laktacji, to jest zbyt wczesne, pochopne, w żaden sposób nieuzasadnione podawanie butelek, smoczków, dokarmianie, ba, używanie laktatorów, gdzie niejednokrotnie naprawdę do niczego one nie są potrzebne, dlatego że potrafią wręcz zaburzać naturalny proces rozwoju laktacji, bo nawet jeżeli zdrową rękę będziemy leczyć, nakładać maści, ona stanie się chora, będzie coś nie tak za najbliższe 2 dni. I z laktacją jest tak samo.
Jak długo powinno się karmić piersią? Bo tutaj też są różne kontrowersje.
Właściwie
wokół
nie
tego.
Ma. Powiem szczerze, że nie ma tutaj żadnych kontrowersji. Od 2002 roku funkcjonują zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i one są tutaj stałe. Według tych zaleceń jest karmienie mlekiem własnej matki przez co najmniej 6 miesięcy. I od tego czasu wprowadzanie innych potraw, rozszerzanie diety z założeniem takim, że nadal warto by było utrzymać jako ochronę tego niedojrzałego przewodu pokarmowego, praktycznie biorąc do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. I bardzo istotna sprawa, pełne odstawienie od piersi wtedy, kiedy jest gotowość matki i dziecka. I tu nie ma podanej granicy, do kiedy. Ważne jest, żeby ten proces zachodził w sposób płynny, naturalny, prosty, bez z kolei czegoś takiego jak uzależnienie dziecka od matki, dlatego że to też czasami obserwujemy, że na etapie, kiedy dziecko mogłoby już się czym innym zabawić, uspokoić, można by mu było wprowadzić rytuał usypiania inny, ze względu na taką najprostszą w świecie wygodę, mamy wolą to zabezpieczyć przystawieniem do piersi. I w tym momencie taki 2-latek czy 3-latek, on nie będzie gotowy do tego, żeby umieć się odpępnić, a właściwie odpiersiować od mamy.
Czyli jak ze wszystkim
zasada zdrowego rozsądku. Tak. Jeżeli mogę zwrócić się bezpośrednio do słuchaczy. Szanowni Państwo, to w dużej mierze od rodziny, od osób, które otaczają matkę z dzieckiem, powiedziałabym, że nawet w 80% zależy, czy ta mama będzie karmić piersią, czy nie.
A wracając do tego, od czego zaczęłyśmy, od sesji fotograficznej, czy my będziemy gdzieś mogli zobaczyć te piękne zdjęcia?
Tak, mam taką nadzieję, dlatego że promocja karmienia piersią u nas w Polsce właściwie przebiega dwuetapowo. I pierwszy tydzień promocji karmienia piersią to jest nasz polski, pomiędzy Dniem Matki a Dniem Dziecka. Ale zdjęcia należy odpowiednio przygotować, trzeba w jakiś sposób pokazać je później, ale to jest też bardzo odległy proces i chcemy sobie zostawić to na czas Międzynarodowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią, czyli początek sierpnia. I tutaj właśnie z panią fotograf, z panią Martą Kochanowską zamierzamy przygotować się tak, żeby te zdjęcia były gotowe, a gdzie i w jaki sposób, w tej chwili jeszcze na razie wolałabym o tym nie mówić, ale na pewno nie będzie to jednorazowe wydarzenie, tylko chcemy, żeby te zdjęcia w przestrzeni publicznej krążyły, żeby wskazywały właśnie na to i przypominały prostą rzecz, żeby chronić i za każdym razem wspierać każdą mamę karmiącą, bo w dzisiejszych czasach do końca nie mamy takiego przyzwolenia. wyrzuca się mamy karmiące z miejsc publicznych do toalet, no to kto chciałby zjeść śniadanie w toalecie? Oburza się tym, że mama na ławce siedzi i karmi piersią, ale nikomu nie przychodzi do głowy zawstydzać kobiety, która karmi dziecko mieszanką mlekozastępczą. Ja za każdym razem wskazuję mamom, zwłaszcza w lecie, miejsce, w którym jak najbardziej mogą pójść i spokojnie nakarmić swoje dzieci, to jest kwestia kościołów. A w kościołach przede wszystkim, żeby znajdowały miejsce pod obrazami Matki Boskiej Karmiącej. Bo lepszego wzorca to my na pewno nie znajdziemy.
Dziękuję za udział w programie. Ewa Janiuk była dziś naszym gościem. Ja pięknie dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia za tydzień. Danuta Starzec.
Przychodzi starzec do doktora. Partnerem audycji jest firma Helimed, zajmująca się diagnostyką obrazową TK i NR.